Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Konsekwentna walka Watykanu z tradycyjną mszą. Fratelli Tutti, nowa fundacja papieża Franciszka. Szwedzi proponują kolejne ułatwienie życia w nowym, lepszym świecie. Jak w Nowej Zelandii wirus ma się do eutanazji. Dalsze sukcesy dzielnej ludzkości w walce o równość płciową. Zanim przejdziemy do rzeczy standardowo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój mojego kanału. Tutaj nie ma reklam, ten kanał rozwija się głównie w oparciu o pomoc finansową widzów. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto uważa, że dobrze, żeby ten kanał się rozwijał i chciałby dołączyć do grona patronów tego kanału, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. 18 grudnia prefekt Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, arcybiskup Artur Rosz, opublikował odpowiedzi na wątpliwości niektórych biskupów dotyczące motu proprio, czyli dokumentu z lipca tego roku, w którym papież Franciszek drastycznie ograniczył możliwość sprawowania tradycyjnej mszy świętej. Odpowiedzi udzielone w tym dokumencie raczej nie przypadną do gustu ludziom, którzy chodzą na tradycyjną mszę świętą, do których również ja się zaliczam, ponieważ nie tylko jeszcze bardziej ograniczają one możliwość odprawiania tej mszy, ale dodatkowo zakazują sprawowania pozostałych sakramentów. Zgodnie z odpowiedziami, zgoda na sprawowanie przez kapłana mszy trydenckiej obowiązuje tylko na terenie diecezji, w której biskup wydał takie pozwolenie. Upoważniony kapłan, chcąc sprawować tę mszę w innych diecezjach, np. w ramach rekolekcji, musi uzyskać najpierw nowe upoważnienie od biskupa tej innej diecezji. Gdy kapłan regularnie sprawujący mszę świętą tradycyjną w danym mieście na przykład nagle się rozchoruje, nie będzie mógł poprosić kolegi z innej diecezji, innego kapłana o zastępstwo, ponieważ najprawdopodobniej najczęściej tamten inny kapłan nie będzie miał upoważnienia na terenie diecezji tego, który się rozchorował. Zatem bardzo możliwe, że będzie to prowadziło do częstego odwoływania mszy świętych i pozostawiania wiernych bez dostępu do mszy tradycyjnej. Kolejny punkt dokumentu Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów mówi o tym, że upoważnieni kapłani mogą od teraz sprawować tylko jedną tradycyjną mszę świętą dziennie, chociaż i tak z wyjątkami. W dni powszednie, gdy kapłan odprawi już nową mszę, nie może odprawić mszy świętej tradycyjnej. To jest wszystko dosyć, powiedzmy, skomplikowane. Jeśli więc proboszcz nie zwolni, nie wiadomo czemu miałby to robić, ale nie zwolni księdza z obowiązku sprawowania nowej mszy, to ksiądz ten nie będzie mógł już danego dnia odprawić tradycyjnej mszy świętej dla wiernych tradycji. Kolejny punkt dokumentu mówi o tym, że kapłan, który chciałby odprawić mszę świętą tradycyjną, musi zadeklarować akceptację całego nauczania Soboru Watykańskiego II i nowej mszy oraz brać udział w jej koncelebrze. Jeżeli tego nie uczyni, biskup będzie mógł odebrać mu, nie wydać w ogóle albo odebrać wydane upoważnienie. Nowe wytyczne są już wcielane w życie. We frankfurckim Saint-Germain z uwagi na papieskie ograniczenia wierni przywiązani do tradycji katolickiej zmuszeni byli uczestniczyć w pasterce odprawianej w deszczu przed drzwiami zamkniętego dla nich kościoła. Dokument ten znacząco ogranicza również możliwość sprawowania pozostałych sakramentów. Zakazane jest od teraz korzystanie z tradycyjnych wersji Rituale Romanum i Pontificale Romanum, czyli ksiąg używanych do sprawowania sakramentów święceń, bierzmowania chrztu, spowiedzi, małżeństwa, ostatniego namaszczenia czy komunii świętej. Rituale Romanum będzie mógł być wykorzystywany jedynie w tzw. parafiach personalnych. Tutaj warto wskazać dla przykładu, że w Polsce nie ma ani jednej takiej parafii. Udzielanie święceń kapłańskich oraz sakramentu bierzmowania w formie przedsoborowej zostało całkowicie zakazane, nawet w parafiach personalnych. Watykan nie kryje się z tym, że celem tych wszystkich obostrzeń teraz jest to, żeby wierni nie byli formowani w tradycyjnym nauczaniu Kościoła katolickiego. Wierni, którzy są już dzisiaj przywiązani do tradycji katolickiej, będą mogli wysłuchać mszy świętej, tylko sprawowanej przez księdza, który bezkrytycznie popiera Sobór Watykański II i jego reformę idącą za tym soborem, reformę liturgiczną. Wierni na przykład nie wysłuchają więc kazań, które krytykują ekumenizm, nadużycia nowej mszy, czy na przykład dopuszczenie kobiet, akolitek do rozdawania komunii świętej. Gdy jakiś kapłan odważy się skrytykować jedną z tych rzeczy, najprawdopodobniej upoważnienie do odprawiania mszy świętej tradycyjnej zostanie mu odebrane. Wierni tradycji nie otrzymają też w swoich diecezjach chrztu, bierzmowania ślubu, rozgrzeszenia czy ostatniego namaszczenia w formie, jaka była stosowana przez ponad 1000 lat. Pozbawienie możliwości święcenia kapłanów w tradycyjnym rycie jest chyba jasnym sygnałem, że Watykan chce po prostu skończyć ze środowiskami tradycji, ponieważ wiadomo, że bez kapłanów tradycja nie przetrwa. Działania Watykanu teraz przeczą nie tylko jakby nauczaniu wielu przedsoborowych papieży, ale przeczą też wydanemu przez papieża Benedykta XVI motu proprio summorum Pontificum, w którym papież stwierdził, że korzystanie z tradycyjnych ksiąg liturgicznych nie może zostać zakazane. Przeczą też deklaracjom udzielonym przez Stolicę Apostolską wielu tradycyjnym instytutom, że te instytuty będą mogły święcić kapłanów w tradycyjnym rycie. To wszystko dzieje się w czasach, w których, na przykład, nie wiem, czy znacie takie coś jak New Ways Ministry, organizacja LGBT, która w kościele katolickim próbuje jakby nakłonić kościół do tego, w jaki sposób ma dostosować swoje nauczanie, żeby wszystkie osoby LGBT czuły się w kościele jakby dobrze. Również New Ways Ministry zostało dopuszczone do wszystkich dyskusji synodalnych, które teraz, jak wiemy, mają miejsce. Z drugiej strony ogranicza się mszę świętą tradycyjną i w ogóle tradycję. I to wszystko dzieje się bez podejmowania tak naprawdę jakichkolwiek rozmów ze środowiskami tradycyjnymi. Czasami ciężko jest podawać pewne sprawki, dlatego że one są tak niesamowite. Teraz, kiedy jest synod. Synod, który mówi o dialogu i wsłuchiwaniu się w lud Boży, rozszerzając przy okazji jakby znaczenie słów lud Boży również na ludzi spoza Kościoła. Kościół zamierza teraz na tym synodzie, który trwa, wsłuchać się w lud Boży. I jak się okazuje, również lud, powiedzmy, nieboży. Zależy od definicji. I wsłuchać się w to, co lud Boży chce powiedzieć. I my na przykład uważamy, że Kościół powinien tak, a moje potrzeby są takie, a ja uważam, że powinno być tak. I Kościół teraz ma to wszystko jakby wsłuchać się w to i dostosować się do tego. Natomiast jedyna grupka, której w ogóle się nie słucha, to są ludzie, którzy mówią, że to, co było przez pierwsze 2000 lat istnienia Kościoła, powiedzmy, do Soboru Watykańskiego II, do reformy liturgicznej, to tam też można sięgać, a wręcz powinno się i trzeba pozostać wierny wszystkiemu. Nie można zmieniać tego, można to ewentualnie jakoś ubogacać, powiedzmy. Na tym chyba polega rozwój tradycji, powiedzmy, że ona się zmienia tylko w takim zakresie, w jakim jest właśnie rozwój, że na tym, co już jest, buduje się, rozwija się coś, a nie, że neguje się coś, co było. A ostatnich, powiedzmy, trochę lat, tam powiedzmy kilkadziesięcioleci, 60 lat, powiedzmy, to jest taki okres, w którym robi się to, czyli neguje się coś, co było i się zmienia. I teraz ci ludzie, którzy uważają, że nie zmieniajmy tego, nie wolno zmieniać tego w ogóle. Na tym polega też wiara katolicka, że wierzymy, że Kościół katolicki, budując, odkrywając jakby tradycję, to już ktoś mądrzejszy ode mnie musi tych sformułowań mnie nauczyć używać, natomiast, że tego nie można zmieniać. Na tym polega budowanie się w czasie tej tradycji, że objawienie, które jest całe poznane, ale jakby naszymi rozumami i naszymi ustaleniami, czyli Kościoła, jesteśmy w stanie szerzej widzieć i dokładać, nabudowywać na tym i wszystko, co zostało nabudowane, jest prawdą. I teraz, jeżeli nagle teraz my ustalamy nowe prawdy, które przeczą tamtym prawdom, to jest problem. I ta grupa, która tak uważa, to jest jedyna grupa, która nie jest w Kościele wysłuchana. Ich się traktuje w sposób, według mnie to można by powiedzieć, nawet mocno autorytarny. To jest autorytaryzm, że po prostu odgórnie przychodzi teraz jakieś polecenie i będzie rewolucja, bo wiele środowisk tradycyjnych zostało bardzo bezpośrednio dotkniętych przez motu proprio traditionis custodes i teraz jeszcze bardziej przez te odpowiedzi na dubia biskupów. Ja, jak wiecie, z czym się nie kryję, nie wiem, czy akurat etykietka tradycjonalisty jest tutaj najbardziej fortunna, natomiast od maja tego roku, który się właśnie kończy, jestem pod opieką duchową księży tradycyjnych i poznaję to bogactwo i po raz pierwszy tak naprawdę ja się czuję bardzo bezpiecznie w tym momencie, pomimo tych wszystkich zawirowań, które dookoła możemy obserwować. Także taka jest pierwsza sprawka. Watykan znowu robi ruch, który ma drastycznie ograniczyć tradycję. Celem, jak widać, jest to, żeby zakończyło się w ogóle wracanie do tradycji, wracanie do praktycznie całego dorobku Kościoła katolickiego sprzed Soboru Watykańskiego II. Tam już się nie zagląda. Teraz ustalamy na nowo, na czym polega wiara katolicka. Czy tak się da? Chyba nie. Kochani, to byłoby wszystko w pierwszej sprawce. Teraz idziemy do kolejnej. 8 grudnia, w święto niepokalanego poczęcia, papież Franciszek powołał do życia fundację Fratelli Tutti. Zdaniem fundacji ma być popularyzowanie braterstwa i dialogu pośród pielgrzymów i turystów odwiedzających Bazylikę Świętego Piotra. Prezesem fundacji został kardynał Mauro Gambetti, czyli hierarcha, który zasłynął ostatnio wydaniem zakazu odprawiania tradycyjnej mszy świętej we wszystkich kaplicach Bazylki Świętego Piotra. Przyjrzyjmy się oficjalnym założeniom fundacji. Zgodnie ze statutem fundacja ma działać na rzecz solidarności, edukacji, upowszechniania sztuki, promowania synodalności, kultury i braterstwa oraz dialogu. tym celu fundacja zachęca do troski o stworzenie, zachęca do ochrony środowiska, również do solidarności międzynarodowej, odpowiedzialności społecznej, promuje sojusze społeczne, odpowiedzialną przedsiębiorczość, inwestycje społeczne, ludzkie i zrównoważone formy pracy, ekologię integralną, zrównoważony rozwój, przemiany ekologiczne, zdrowie oraz badania naukowe i technologiczne. Pielęgnuje inicjatywy mające na celu wspieranie rozwoju humanizmu braterskiego poprzez promowanie zasad wolności, równości i braterstwa. Jak widzimy, kluczowe dla statutu pojęcia to humanizm, sojusze społeczne, ekologia, dialog, równość. W ani jednym miejscu tych statutów no nie za bardzo pada jakieś odniesienie do Boga, do Trójcy Świętej, do Jezusa Chrystusa czy Matki Bożej. W statucie znajdziemy jednak odniesienie, uwaga, do rewolucji francuskiej, czyli jednego z najbardziej krwawych i antykatolickich momentów w historii świata. W dokumencie wspomina się o tym, że celem fundacji jest wspieranie rozwoju humanizmu braterskiego poprzez promowanie zasad wolności, równości i braterstwa, czyli zasad pochodzących ze standardów rewolucji francuskiej. Może warto w tym miejscu jakby wyjaśnić, czym dla rewolucjonistów francuskich były niektóre pojęcia, jakie one miały znaczenie. Równość na przykład oznaczała brak jakiejkolwiek naturalnej hierarchii. To jest raczej dosyć mocno antykatolickie. Braterstwo tak naprawdę oznacza odrzucenie ojcostwa. Jesteśmy braćmi, nie ma autorytetów. Wolność natomiast ewidentnie tam nie oznacza wolności od grzechu, ale właśnie wolności do grzechu. Czyli tak naprawdę niewolę. Całe hasło rewolucji francuskiej miało jeszcze taki jeden wymowny człon i brzmiało ono tak: wolność, równość, braterstwo albo śmierć. Prezes fundacji zapowiedział w mediach, że fundacja będzie wielościanem, złożonym z formacji i dialogu, sztuki sakralnej, ekonomii, młodych ludzi i startupów. Wszyscy będą mile widziani, aby znaleźć kierunek wspólnej drogi ku przyszłości, w harmonii z magisterium papieża Franciszka. Kardynał Gambetti mówi dalej, że odnośnie młodych ludzi dobrą inicjatywą może być startup w jakimś segmencie gospodarki, mobilności, klimatu i ochrony środowiska. Pytanie jakby brzmi, czy w tej fundacji ktoś będzie się zajmował też zbawieniem dusz ludzkich. Ze statutu niestety wynika, że nie bardzo. I kochani, tak jak podczas rewolucji francuskiej, ostatnim bastionem wiernym Bogu i królowi byli prości chłopi katoliccy z rejonu Wandei. Tak i dzisiaj naszym zadaniem, chyba zadaniem zwykłych szarych wiernych, jest obrona wiary katolickiej. Każdy na swój sposób, na którym tam froncie akurat przyjdzie mu walczyć, bardzo możliwe, że głównie na froncie modlitewnym i na froncie uświęcenia samego siebie i rozumowego poznawania prawdy. Bo to, w jakim kierunku teraz zmierza Watykan, no chyba trzeba mieć odwagę, żeby wreszcie powiedzieć, że jeżeli w Watykanie powstaje fundacja, która tak naprawdę mówi, że to, co w rewolucji francuskiej postulowano, to dobrze jest i tak naprawdę w swoich statutach jakby no robi kopiuj i wklej z takiego, powiedzmy, wirtualnego, bo on chyba nie istnieje, trzeba by dotrzeć jakiś taki podręcznik globalizmu, no to niestety jest to, rzekłbym, odrobinkę niepokojące i z tego miejsca bardzo proszę wszystkich moich widzów o modlitwę za papieża Franciszka i za Kościół Święty. To wszystko w tej sprawce, idziemy do kolejnej. Człowiek ma ciągłą dążność do tego, żeby usprawniać wszystko i ułatwiać sobie życie. Temu niewątpliwie zawdzięczamy postęp. Natomiast pytanie, czy wszystkie ułatwienia sobie życia rzeczywiście są takie jakby bardzo mądre. Weźmy taki przykład, taki problem, powiedzmy, który może warty jest, aby go rozwiązać. Tak uważają przynajmniej Szwedzi. Chcesz wejść gdzieś, gdzie potrzebny jest paszport covidowy. Obecnie paszport covidowy gdzie się nosi? Na telefonie. To może powodować niedogodności. Telefonu można zapomnieć, telefon może się rozładować. Żeby pokazać paszport covidowy, musisz na przykład może przerwać grę, w którą akurat grasz na telefonie. Albo chcesz sobie zrobić selfie w momencie, w którym wchodzisz do restauracji, a tam ciebie proszą o paszport covidowy. No i nie możesz sobie samemu zrobić selfie wtedy, kiedy ktoś ci kontroluje paszport covidowy. To są prawdziwe problemy. I teraz Szwedzi, którzy już od jakiegoś czasu, jest to firma Epicenter się nazywa, od jakiegoś czasu oni już mają chipy w swojej ofercie. Takie małe mikrochipy, urządzonka szklane, wielkości ziarnka ryżu, które się wszczepia tutaj sobie i dzięki temu można uniknąć wielu, wielu życiowych niedogodności. Chip oprócz zastąpienia paszportu covidowego na telefonie będzie też twoim ID, będziesz mógł nim płacić, przesuwając tak rękę, pik, nad terminalem, tak troszkę jak w filmach takich futurystycznych. Chip będzie wreszcie oczywiście monitorował wszystkie twoje parametry życiowe, temperaturę, tętno oraz oczywiście cały czas na bieżąco będzie śledził Twoją lokalizację. A wszystkie te dane będą zbierane przez firmy, którym nic tak nie leży na sercu jak Twoje dobro. I to jest chyba doskonała informacja. I jeżeli z jakiegoś powodu niezrozumiałego cała ta wizja wzbudza jakieś Twoje wątpliwości, to szef firmy, tej firmy, o której mówiłem, firmy Epicenter, Hannes Siobald się nazywa, zapewnia, że firma ma na celu jedynie dobro ludzkie. Posłuchajmy wypowiedzi tego pana jeszcze sprzed czasów paszportów covidowych.
To try to make my life and my interaction with all these,
żeby ułatwić sobie życie i uprościć moją interakcję z tymi wszystkimi rzeczami, z drzwiami, z bibliotekami, z siłowniami, umieściłem sobie mały chip, mały implant w mojej dłoni i tym chipem zastąpiłem może jeszcze nie cały ten śmietnik, ale już całkiem sporą jego część. I teraz większości tych rzeczy nie muszę nosić w swoich kieszeniach. Wszystko jest tutaj, pod moją skórą. Teraz, kiedy idę do siłowni, tylko przesuwam swoją dłonią nad czytnikiem i drzwi się otwierają. To jest również moja wizytówka biznesowa. Wystarczy, że przesunę ręką koło waszego telefonu i będziecie mieli mój kontakt w telefonie. Każdego ranka, kiedy przychodzę do biura, ktoś tam stoi i nerwowo szuka karty dostępowej w torebce albo w kieszeni. Ja zwykle mówię, czy mogę ci pomóc? Przejeżdżam dłonią i drzwi się otwierają. Ten chip trochę zniwelował tarcie pomiędzy mną a technologią. Nie wiem jak was, ale mnie to przekonało. Są co prawda tacy, którzy w chipach umieszczanych pod skórą widzą spełnienie pewnych słów z Apokalipsy, z dość przerażającego rozdziału 13 Apokalipsy świętego Jana. Zainteresowanych odsyłam, natomiast ja przeczytam tylko wersy 16 i 17. Brzmią one tak. I sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na prawą rękę lub na czoło. I że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby jej imienia. Często się słyszy, że chipowanie ludzi to już jest właśnie spełnienie tych słów z Apokalipsy. Pandemia okazała się bardzo przyspieszać plany chipowania ludzi. We Szwecji teraz zdaje się zaczipowanych jest 6 tysięcy osób. Celem firmy, tej firmy, o której jest mowa i ogólnie tych środowisk, które mówią o chipowaniu ludzi, jest, żeby do 2030 roku to było powszechne. Ludzie mają mieć tutaj wczepiony chip i robić nim praktycznie wszystko, więc będzie wygodnie. To jest oczywiście super. Pik! Płacę sobie wszystkie karty do bibliotek. Tutaj mam licznych bibliotek, do których zapisani są dzisiaj ludzie, na siłownie i tak dalej. Mają być w tym małym mikrochipie. I firmy, które bardzo dobrze mi życzą, będą zbierały wszystkie informacje o mnie. No tak, to dobre jest. To brzmi bardzo dobrze. A tak serio mówiąc, pytanie brzmi, co jest bardziej przerażające, co jest gorsze. To, że taki pan Hannes Siobald ma takie wizje, takie cele, chce sobie coś takiego zrobić i że w ogóle są na świecie ludzie, którzy chcą takie rzeczy robić, czy gorsze jest to, że całkiem spora liczba ludzi po prostu uważa, że super. Ty wiesz jak super, mogę sobie twarzą odblokowywać telefon, ale ekstra, nie? Jak oni tak fajnie to wszystko ułatwiają nam życie. Podobnie teraz, no, krok dużo dalej, chip. Ja sobie dam pod skórę coś wszczepić, żeby nie musieć nosić tego całego, wiecie, no, damska torebka, w ogóle skończy się problem z damską torebką. Wszystko, co ona tam ma w tej damskiej torebce, będzie miała w tym chipie. Może, nie wiem, za wyjątkiem szminki. I ludzie myślą, że to jest dobre. Niesamowite, ile ludzi już na świecie ma tak wyprany mózg. Czujność kompletnie jest uśpiona. I potem jak przyjdzie ktoś, powiedzmy, to tak też takie moje spostrzeżenie, że jeżeli są, powiedzmy, no, powiedzmy sobie owce. Ktoś je, powiedzmy, bierze na strzyżenie albo tak naprawdę na to, żeby tam zjeść baraninę sobie, powiedzmy, i one dają się, powiedzmy, wodzić, pozwalają sobą manipulować. Jest, powiedzmy, wilk, który udaje owce i one wszystkie idą, robią to, co on im powie. I potem nagle jedna z tych owiec albo kilka z tych owiec powiedzą: ej, nie, 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 on was oszukuje. To wtedy tak naprawdę co grozi tej owcy, która powie, że hello, alarm, to co wam się przedstawia, to nie jest prawda, wcale nie idziecie na wspaniałą łąkę gdzieś tam za zakrętem. Uwaga, uwaga, ostrzegam. Co grozi najbardziej tej owcy? Czy wilk zrobi jej krzywdę? Nie. Według mnie największe zagrożenie dla tej owcy jest ze strony innych owiec. Bo one wszystkie uwierzyły w to, że ktoś dobrze im życzy. Jakiś tutaj taka większa owca, trochę tam wystają kły, ale mówi, że tam jest takie super pastwisko i musimy iść za nią. I my w to wierzymy, bo my chcemy iść na super pastwisko. A tutaj jakaś durna inna owca mówi, że on nas oszukuje. To nie dość, że co, że mielibyśmy zrezygnować z tej wizji, że tam jest to super pastwisko, to jeszcze mielibyśmy przyznać się, że nas zrobiono w balona. No nie, to musimy uciszyć teraz tą owcę i dalej sobie iść za tamtą dużą owcą, której trochę tam kły wystają spod wełny, ale poza tym kto by nie chciał iść na zieloną łąkę, która jest na pewno zaraz za zakrętem. Więc to jest niesamowite, że coraz więcej ludzi, tak naprawdę ci, co sobie już dali wczepić tego chipa, to będą teraz najwięksi ambasadorowie, jeżeli tak to można powiedzieć. Oni będą już, to jest jak religia, będą wyznawcami tego i im więcej takich ludzi będzie, którzy sobie pozwolą to zrobić, tym trudniej już potem będzie uzyskać przebudzenie, powiedzmy, tych ludzi. Okej, to byłoby wszystko w tej sprawce, idziemy do następnej. Rząd Nowej Zelandii ogłosił, że pacjenci z COVID-19 będą mogli zostać pozbawieni życia w ramach zalegalizowanej rok temu eutanazji. Jeżeli lekarze uznają, że stan takiego pacjenta chorego na tego wirusa jest taki, powiedzmy sobie, nie za bardzo rokujący na przeżycie. Eutanazja i wspomagane samobójstwo zostały dopuszczone, zalegalizowane w Nowej Zelandii po referendum, które odbyło się w roku 2020. Prawo dopuszcza uśmiercanie pacjenta pod warunkiem, że jest on chory na chorobę terminalną, tak zwaną chorobę terminalną, która prawdopodobnie zakończy jego ziemski żywot w przeciągu 6 miesięcy. Od początku wątpliwości budziło zastosowanie w ustawie nieprecyzyjnego terminu choroby terminalnej. W medycynie jest to termin oznaczający chorobę śmiertelną, której sposoby leczenia nie są znane. Natomiast teraz, powiedzmy, skoro rzeczywiście w sumie, no jak wiemy, tego wirusa, który może nas zaatakować, się nie leczy za bardzo. Więc tak naprawdę można by uznać, chyba że skoro sposoby leczenia tej choroby są nieznane, choroba może zakończyć się śmiercią, to chyba w niektórych przypadkach można by uznać ją za chorobę śmiertelną, za chorobę terminalną. Pewien działacz społeczny, Henoch Klusterboer się nazywał, postanowił wyjaśnić te wątpliwości i zapytał nowozelandzkie Ministerstwo Zdrowia, czy hospitalizowany pacjent z COVID-19 mógłby kwalifikować się do wspomaganego samobójstwa lub eutanazji. I ministerstwo odpowiedziało twierdząco. Kwalifikowalność jest ustalana indywidualnie dla każdego przypadku, dlatego ministerstwo nie może stwierdzić, kto się kwalifikuje, a kto się nie kwalifikuje, w których konkretnych okolicznościach. I dlatego osoba z COVID-19 może kwalifikować się do wspomaganej śmierci, jeżeli uzna tak lekarz. Jak wskazało ministerstwo, to lekarze będą dokonywać ostatecznej oceny, czy COVID-19 jest w tym przypadku, czy nie jest chorobą terminalną. Ta sytuacja, to jest chyba jasne dla wszystkich moich widzów, stanowi, otwiera jakby niesamowite pole do nadużyć. Z jednej strony mamy lekarza, służbę zdrowia, która jest poddawana olbrzymiej presji, ponieważ w jakimś tam okresie dużo ludzi choruje i służba zdrowia jest przeładowana. Załóżmy teraz, że trafia na jakiegoś lekarza, który powiedzmy jest niewierzący i widzi, że jakiś człowiek bardzo słabo już tam powiedzmy rokuje na przeżycie. Teraz jest taka ustawa, która tak naprawdę otwiera drogę do tego, żeby tutaj powiedzmy zwolnić to łóżko, że tak powiem. I tak samo dla ludzi, którzy mogą sami podejmować decyzję o tym, że chcieliby powiedzmy finito zrobić, to jeżeli oni są powiedzmy po 2 latach straszenia, po 2 latach tak naprawdę niektórzy są w depresji, dużo pili alkoholu, siedzieli w domach, tam były takie lockdowny, jakich my w Polsce na szczęście nie doświadczyliśmy, więc tam są ludzie, którzy są w tym momencie, wielu z nich może być już kompletnie zdesperowanych, może być w słabej formie psychicznej i powiedzmy, że taka osoba jest na przykład chorowita, jest starsza i on dostaje COVID. I teraz państwo właśnie dało mu furtkę do tego, żeby on, jeżeli się przestraszy, źle się poczuje, stwierdzi, po co ja się będę męczył z tym wszystkim, może to jest moment, żeby jakby zawinąć się z tego świata. Czyste diabelstwo. Jako przykład może tutaj nam posłużyć na przykład taka pani, 90-letnia pani z Kanady, która niedawno dokonała właśnie takiego aktu wspomaganego samobójstwa, ponieważ bała się tego, że znowu zamknął jej dom starców i nie będzie mogła widzieć się przez całe miesiące z rodziną. To jest, kochani, coś potwornego. Te lockdowny, które przeszły przez cały świat, nawet nie wiemy, kiedyś może będą o tym jakieś książki, kiedyś będzie więcej przykładów podawanych, co z psychiką ludzi zrobiły te lockdowny. To w mediach głównego, w mainstreamie o tym się siłą rzeczy nie za bardzo słyszy. Ile ludzi, zwłaszcza starych ludzi, tam nawet jeśli ktoś młodszy z rodziny tęsknił i chciałby pomóc, towarzyszyć takiemu człowiekowi, to nie mógł. Gigantyczne liczby ludzi na świecie umierały w samotności przez ostatnie 2 lata. i co również dosyć dramatyczne, a może dla nas katolików jeszcze bardziej dramatyczne, wiele osób umierało bez sakramentów. Pomyślmy o kobiecie, która ma 90 lat, jest w domu starców i na samą myśl o tym, że ona znowu będzie musiała to przeżywać, czyli że zamkną ten dom starców, oni będą tam siedzieć sami i nie będzie mogła się kontaktować, nie będzie mogła jej odwiedzać rodzina, ona na myśl o tym podejmuje taką, a nie inną decyzję. Do takiego stanu jakby dzisiaj człowiek został doprowadzony. Dopuszczenie do eutanazji ludzi chorych na COVID budzi jeszcze większe obawy, jeśli weźmie się pod uwagę inne zapisy ustawy, o której mowa w tej sprawce. W odróżnieniu od procedur eutanazji, które są jakby przyjęte w innych krajach, ta nowozelandzka ustawa uprawnia pracowników medycznych nie tylko do dostarczenia pacjentowi środka uśmiercającego, ale także do samodzielnego jego zaaplikowania. To jest zupełnie jakby inna para kaloszy. Procedura ta tam w Nowej Zelandii nie wymaga tego, żeby przy tej decyzji byli świadkowie. Więc tak naprawdę chyba nie muszę tutaj pisać scenariuszy, które mogą mieć miejsce. Każdy niech sobie dopowie je sam. Ja od siebie tylko jeszcze dodam, że za każdą przeprowadzoną eutanazję lekarz tam dostaje $1000. Moja reakcja na tę sprawkę dwojaka. Po pierwsze, oczywiście smutek, jest to straszne, do czego ludzkość, no durne jest to, nie? Do czego dochodzi ludzkość miejscami. Natomiast z drugiej strony olbrzymia radość, że ja jestem tu, gdzie jestem, że mogę przygnąć do swojej wiary. Współczuję ludziom, którzy żyją w takich miejscach i jakby w takich środowiskach, takie mają rządy, i które już tak daleko w ogóle odeszły od Boga, że w tej swojej nowej utopii, którą próbuje się budować bez Boga, zachodzą naprawdę bardzo, bardzo daleko. Mikrochipy, eutanazja w przypadku wirusa i tak dalej. Nowy, lepszy świat, kochani. Okej, idziemy do następnej sprawki. Kilka razy już na tym kanale mówiłem o tym, w jaki sposób dzielna ludzkość walczy o równość płciową. Ostatnio był przykład tego pływaka, który tam bije rekordy świata kobiet o 30 sekund, zdaje się. Każdy rekord jest w stanie pobić o 30 sekund, kilka rekordów, już tam kilkanaście rekordów pobił, jakieś niesamowite w ogóle. To wszystko oczywiście potem, kiedy świat się obudzi, będą musieli wykreślać najprawdopodobniej z tych wyników. Natomiast to jest jeden przykład, w jaki sposób zawalczono o równość płciową. Bardzo na pewno równo się czują potraktowane te kobiety, które tam, no w ogóle bardzo dużo z tych pływaczek tam już udzielało wywiadów, że one są no, praktycznie tak zdemotywowane, bo ścigają się z facetem. Inny przykład. Zdaje się, że na Wyspach Brytyjskich to najmocniej, ale też w Stanach. Miejscami dopuszczono, żeby do więzień żeńskich przyjmować mężczyzn, przenosić mężczyzn z więzień męskich. Takich mężczyzn, którzy twierdzą, że oni są kobietami. Teraz będzie się przydzielało do więzień zgodnie z tą taką płcią gender identity, czyli moją taką odczuwalną płcią. Tam też są dramaty. Piszą kobiety z tych więzień podobno jakieś tam dramatyczne apele. No, że są, wiadomo, no nie trzeba naprawdę chyba dopowiadać, co tam się może dziać. Natomiast teraz chciałbym powiedzieć o jeszcze innym przejawie jakby tej walki o równość płciową. Są miejsca na świecie, konkretnie w Stanach Zjednoczonych, jest taki instytut badań nad antykoncepcją dla mężczyzn. Uwaga, uwaga, tutaj teraz, no wiadomo, antykoncepcja kojarzy się głównie z kobietą i pewne środowiska uznały, że to jest takie troszeczkę niepoważne traktowanie zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Posłuchajmy. Wierzymy, że antykoncepcja dla mężczyzn jest naprawdę ważna. Jako środek do zrozumienia, że planowanie rodziny powinno być odpowiedzialnością zarówno mężczyzny, jak i kobiety. To nie może być jedynie odpowiedzialność kobiety. Mowa jest o żelu, który będzie się nakładało na ramię i który będzie zastępował testosteron progesteronem, czyli żeńskim hormonem, przez to podobno zmniejszając liczbę plemników o dziesiątki milionów. Posłuchajmy doktora Briana Nguyena, właśnie z tego umieszczonego w Los Angeles Centrum Badań nad Męską Antykoncepcją. Proces zapłodnienia, czyli powiedzmy spotkania się plemnika z jajeczkiem, jest niezwykle, tutaj jest niebezpieczny, ryzykowny, czyli że mało prawdopodobny, chyba chodzi o to. Więc obniżając liczbę plemników o 10 do 20 milionów, raczej możemy się spodziewać, że ten facet będzie miał problem, żeby doszło do ciąży. Taki uśmiechnięty ten pan, trzeba przyznać. Chyba więc wierzy, że robi dobrą robotę. Kochani, już parę razy mówiłem na tym kanale, że gdyby te rzeczy nie były troszkę przerażające, to byłyby absolutnie fascynujące. Społeczeństwa, czy też w ogóle ludzkość, która odchodzi od Boga, będzie wymyślała coraz to nowe, będzie dała się tak jakby wodzić złemu, za nos, że będzie wymyślała absolutnie jakby nie do pomyślenia sposoby na samozagładę. Na samozagładę nie tylko już teraz swoich dusz, ale w ogóle też gatunku. Bo mamy kryzys demograficzny, szykuje się duży kryzys demograficzny w krajach, powiedzmy, postchrześcijańskich, jeżeli tak to można powiedzieć. Oczywiście w islamie tam nie ma tego problemu. Natomiast jeżeli chodzi o takie kraje, właśnie wysoko rozwinięte kraje, to dzietność jakby par jest zdecydowanie poniżej takiego czynnika odnawialności pokoleń, chyba to się mówi, że za mało dzieci się po prostu rodzi. W różnych krajach tam jest to 1 na parę. 1, chyba we Francji jest 1,6. W niektórych krajach 1,3, 1,2 na parę. Więc siłą rzeczy na logikę, żeby jeżeli z dwojga ludzi, mamy i taty, żeby co najmniej odtworzyć liczbę ludności, to trzeba 2 dzieci, zakładając, że nikt nie będzie nigdy umierał z tych dzieci, że one wszystkie po prostu jakby przeżyją. To mama i tata muszą mieć 2 dzieci i wtedy mamy tak naprawdę, że ludzkość trwa w tej liczbie, czy dana cywilizacja, powiedzmy w tym przypadku cywilizacja zachodnioeuropejska czy też amerykańska, żeby jakby utrzymywała swoją liczbę ludności, potrzeba jest troszkę więcej niż średnio 2 dzieci na parę. Teraz to jest zdecydowanie poniżej. I teraz jeszcze tutaj właśnie pan Brian Nguyen i całe tam towarzycho uważa, że chyba jakoś, nie wiem, dla ludzkości robi coś dobrego. Będzie sobie może taki żelik tutaj nałożyć na ramionko, tak to powiem, i na drugie ramionko, bo będzie się progesteron, żeński hormon, dostawał do naszego ciała, obniżając jednocześnie testosteron. Ale będzie to miało swoje plusy, o których właśnie tutaj doktor z Los Angeles nas poinformował. Ludzkość wcale nie jest tak durna, jakby się mogło wydawać. To jest naprawdę, jakby się drugi raz zastanowić, całkiem dobry pomysł. Kochani, to by było wszystkie sprawki na dzisiaj. Kończy się rok 2021. Oby rok 2022 był dla nas wszystkich lepszy. Życzę wam przede wszystkim tego, żebyście byli prawdziwymi katolikami. Ten, kto jest katolikiem, na te wszystkie sprawy patrzy zupełnie inaczej. Na 2022 rok życzę wam, żebyście znaleźli dobrą opiekę duchową, kierownictwo duchowe, żebyście czytali mądrą literaturę duchową, żeby udało wam się pokonać grzechy, z którymi się zmagacie. Życzę wam tego, czego sobie życzę, żebyśmy byli katolikami. Jeżeli będziemy katolikami, będziemy wolni. To jest niesamowita wolność. Każdemu też życzę, żeby jak najbardziej odkrywał bogactwo tradycji katolickiej. Tam ukryte są prawdziwe skarby i tam ukryte jest bezpieczeństwo dla naszych dusz. Kochani, do zobaczenia w nowym roku. Mam nadzieję, że jeszcze do końca się moją osobą nie zmęczyliście. Następny odcinek, jeżeli Bóg pozwoli, już w przyszłym tygodniu. To by było wszystko na dzisiaj. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Na razie.